Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witam serdecznie Państwa w ten sobotni wieczór. Zapraszam do naszych rozmów niedokończonych. Najpierw z naszym gościem, a potem oczywiście wspólnie, jak zawsze to czynimy. A dzisiaj naszym gościem jest pan dr Arkadiusz Babczuk, ekonomista. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcze.
W tej formie u nas po raz pierwszy, tym bardziej się cieszymy, że możemy się spotkać w studio.
Ja również się bardzo cieszę.
I chcemy mówić z panem doktorem o polityce klimatycznej, o jej wyzwaniach i zagrożeniach, drodzy państwo. Temat bardzo aktualny, bardzo też dotykający nas coraz mocniej, jak sobie z tego coraz bardziej zdajemy sprawę, poprzez różne decyzje, które zapadają. To już nie jest coś, co można gdzieś skwitować, a tam ktoś, idealiści pewni gdzieś tam sobie marzenia swoje snują, ale to już nas dotyka bardzo mocno. Nawiązuję tu, panie doktorze, do 18 kwietnia, kilka dni temu, Parlament Europejski przegłosował ważne rozporządzenia, już, które mają już chyba, nie wiem, formę już pewnych decyzji prawnych.
Tak.
Chodzi o Fit for 55, a więc tutaj te założenia o ograniczeniu emisyjności gospodarki europejskiej, bardzo znacznego, do roku 2030 do 55% wobec roku 90, a więc tu za 7 lat. I do roku 50, a więc za ile?
Za kilka. Za 27 lat Europa miałaby stać się kontynentem zeroemisyjnym, cokolwiek by to znaczyło, dlatego że w tych regulacjach są też pewne wyjątki. Wyjątki generalnie dla najbogatszych, dla luksusowych samochodów, dla jachtów, dla milionerów. Jakkolwiek by to kuriozalnie nie brzmiało, wszyscy będziemy musieli zacisnąć pasa, za wyjątkiem tych, których saldo konta opiewa na wiele milionów.
To brzmi znajomo, bo gdzieś właśnie wszyscy są równi, ale niektórzy są bardziej równi, tak?
To zdaje się u Orwella było.
A, chyba u Orwella właśnie, tak. Brzmi znajomo, obyśmy tego nie musieli przerabiać. Panie doktorze, te przepisy, one wprowadziły z wtorku teraz, 18 kwietnia powtórzę, trzy takie zmiany, reforma systemu ETS, nowy system graniczny mechanizm węglowy, tak to się nazywa, i powołano specjalny fundusz. O co chodzi? Bo tutaj to już są decyzje bardzo konkretne,
tak.
Bardzo już takie wiążące. Rząd polski, oczywiście jeszcze Rada Europy musi to zatwierdzić, te decyzje.
Rada Europejska.
Tak, rząd polski mówił, że tego nie poprze, ale i to jest też kolejny tutaj problem, ponieważ o ile w kwestiach ekonomicznych w Unii powinna obowiązywać jednomyślność, to tutaj zdaje się, że będzie kwalifikowana większość stosowana przy głosowaniu.
W kwestiach podatkowych obowiązuje jednomyślność, a chociaż ta opłata graniczna ma wszystkie cechy podatku, to w sensie formalno-prawnym podatkiem nie będzie nazywana.
Fundusz, który powołano, klimatyczny, też będzie na niego trzeba łożyć, a więc też nowy podatek.
ETS będzie pełnił tą funkcję, system opłat. Opłat związanych z emisją.
Parapodatek też.
Parapodatek, ale za każdym razem para, tak żeby uniknąć konieczności uzyskiwania konsensusu, po to, żeby Polska, Węgry, Italia, żeby czasem nie mogły zablokować tych rozwiązań. Ja bym powiedział tak, ojcze. Po pierwsze, objęcie systemem ETS, czyli systemem karnych opłat budownictwa i transportu.
To jest ta zmiana, ta innowacja, tak?
To jest jedna z najważniejszych zmian. System ETS początkowo dotyczył elektroenergetyki. W energetykę węglową uderzał przede wszystkim. Warto zrozumieć, na czym system ETS polega. Gdyby konkurowały ze sobą w projekty energetyczne na zasadach nieuwzględniających emisji CO2, to generowanie energii elektrycznej z węgla okazywałoby się za każdym razem dużo tańsze niż w oparciu o fotowoltaikę czy energię wiatrową. ponieważ elity europejskie podjęły absolutnie arbitralną decyzję o rezygnacji z węgla, dekarbonizacji, to trzeba sztucznie podrożyć koszt wyprodukowania każdego kilowata energii elektrycznej. Nakładając podatek, w sensie ekonomicznym, od każdej tony wyemitowanego CO2. Proszę zauważyć, że kiedy system ETS kilkanaście lat temu tworzono, jednostka, jedna tona wyemitowanego CO2 kosztowała kilkanaście euro. Okazało się, że to nadal nie eliminuje węgla z energetyki. Co zrobiły elity europejskie? Wprowadziły system stabilności rynkowej, czytaj, ograniczyły podaż darmowych jednostek uprawnień do emisji, czytaj, tak po ludzku mówiąc, ręcznie sterując, podwyższyły cenę jednej tony wyemitowanego CO2. Ona w tej chwili oscyluje w granicach, w zależności od dnia, od 60 do 100 euro za tonę. Przeciętnie około 80 euro za tonę wyemitowanego CO2.
To była to energetyka, kopalnie, elektrownie,
tak,
ta dziedzina była
tak
objęta.
Ale warto dwa słowa jeszcze o tym, bo tak naprawdę do czego prowadzi system ETS? Do tego, że poprzez regulacje biurokratyczne Europejczycy rezygnują z bardziej efektywnych źródeł energii, z energetyki węglowej między innymi, na rzecz mniej efektywnych źródeł energii. I żeby to wszystko wymusić, właśnie jest system ETS. I teraz, ma rację ojciec, dokonała się rzecz niezwykle ważna, mianowicie tym systemem ETS ma być objęty transport w różnych jego odcieniach, to znaczy zarówno ten transport w postaci samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych, transport lotniczy, jak i budownictwo. Można tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że koszt wejścia w posiadanie mieszkania, domu, takiego rewelacyjnego, zeroemisyjnego,
bo teraz będzie... Teraz to będzie wymóg, tak?
Tak, teraz to będzie wymóg w przypadku nowych obiektów.
Od roku 30 będzie z rynku muszą być usunięte wszystkie mieszkania, które nie są poddane termomodernizacji.
To będzie tak step by step. Będą terminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów nieruchomości, w zależności od ich wieku, kiedy trzeba będzie te nieruchomości termomodernizować. I oczywiście, jakby, żeby nie było tak, ja nie jestem przeciwnikiem termomodernizacji, ale narzucanie wyśrubowanych limitów będzie skutkowało tym, że jeszcze trudniej, dużo trudniej będzie, zwłaszcza mieszkańcom krajów biedniejszych ciągle jeszcze, jak Polska, stać się właścicielem mieszkania. Zjawisko ubóstwa, no tutaj energetycznego, ale tak naprawdę ograniczania dostępności lokali mieszkaniowych, bo one będą bardzo drogie, dużo droższe poprzez włączenie do systemu ETS, dotknie nas wszystkich. A trzeba pamiętać, że akurat Polacy mają znacząco niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.
Mamy też program obecny, pierwsze mieszkanie, które ma wyjść od lipca tego roku w Polsce.
Tak.
Czy inne wcześniejsze programy, mniej czy bardziej udane, ale to cały czas jest bolączka.
Ale one są odpowiedzią na to, że liczba metrów kwadratowych na przeciętnego Polaka, na przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce ciągle odstaje od standardów włoskich, hiszpańskich, niemieckich. To jest jeszcze spuścizna po PRL-u. To są procesy bardzo długofalowe. I teraz po prostu, zwłaszcza młodym Polakom, będzie zwyczajnie dużo trudniej się usamodzielnić, bo to będzie dużo droższe.
To są mieszkania. Mówi pan jeszcze o transporcie, panie doktorze. Czyli to oprócz tego, że paliwo jest drogie i raczej tańsze nie będzie samo jako towar na rynku paliwowym, to jeszcze będzie ten dodatkowy jeszcze czynnik, który podwyższy koszt transportu.
Tak, tak, tak. Ja zwracam szczególnie uwagę na transport lotniczy, bo Polacy, zbogaciwszy się nieco, pozwalają sobie ostatnimi laty na takie ekstrawagancje jak tani lot no w jakiś nieco cieplejszy rejon Europy.
Tanie linie lotnicze, które znamy, są popularne, korzystamy z nich często przecież.
Rzadko mamy świadomość tego, że celem Komisji Europejskiej, celem, który stał za objęciem transportu lotniczego systemem ETS, jest ograniczenie tanich linii lotniczych o mniej więcej 2/3. Po prostu loty mają być dużo mniej dostępne. To może bardzo ostro zabrzmieć, ale to jest program w istocie ograniczenia mobilności społecznej, takiego poniekąd przywiązania do ziemi.
Ale czy to nie jest jedno z praw człowieka, praw, nie wiem, na pewno w Polsce jest wolność przemieszczania się, tak? W Unii Europejskiej też mamy tę wolność.
Politycy i elity brukselskie wskazują na to, że w zamian za to rozwiniemy transport publiczny. Może tak, może nie, ale jak wiemy, szybkie koleje póki co są bardzo drogie, a my już decydujemy się na pozbycie się czegoś, co jest wyrazem naszej wolności. Gdybyż to było tak, że mamy już wybór, że mamy bardzo szybkie koleje w przystępnej cenie, porównywalnej z tanimi liniami lotniczymi i wtedy decydujemy o, powiedziałbym, jakimś ograniczeniu aktywności lotnictwa. Pewnie inaczej byśmy na to spoglądali, ale my tak naprawdę dokonujemy skoku w nieznane. Skoku, który może się skończyć no po prostu odcięciem sporej części naszych obywateli od możliwości swobodnego podróżowania. To nie jest żadna fanaberia, że chcielibyśmy wypocząć kilka dni nad Adriatykiem czy Morzem Śródziemnym, czy polecieć do dzieci, czy do wnuków, do Londynu, czy do Dublina.
Czy na pielgrzymkę do Rzymu.
Czy na pielgrzymkę do Rzymu na przykład.
Czyli panie doktorze, to może skutkować takim przywiązaniem nas do miejsca, gdzie żyjemy troszkę.
Ograniczeniem mobilności.
Jak mówiliśmy trochę przed wejściem na antenę, coś na kształt chłopa pańszczyźnianego, który był przywiązany do ziemi. Owszem, mamy takie koncepcje, są gdzieś.
Jakkolwiek by to drastycznie, ojcze, nie brzmiało, może się okazać, że zamiast demokracji 2.0 mamy feudalizm 2.0.
No właśnie. Mamy te takie pomysły, miasto 15-minutowe, gdzie wszystko będzie w zasięgu, 15 minut dojścia. No ale to jest, tu masz żyć i mieszkać w tym, to jest twój cała sfera życiowa, te 15 minut w prawo czy w lewo, tak?
I z pozoru wyglądałoby to na udogodnienie, bo powinieneś mieć blisko przychodnie, żłobek, przedszkole, ale jak do tego dodamy ograniczenie transportu lotniczego i samochodowego, bo o tym warto też wspomnieć. Jednocześnie nie tak dawno Unia Europejska zdecydowała o zakazie rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. Gdy przeczytamy polską strategię rozwoju energetyki, to my prognozujemy, że do 2040 roku w Polsce będzie do 4,5 miliona samochodów elektrycznych. Dzisiaj mamy 27 milionów samochodów w Polsce. 26,7.
Tak. A tu mamy 4. Dojdziemy. Tak,
oczywiście te samochody zarejestrowane wcześniej będą mogły jeszcze jeździć. Ale trudno się nie zgodzić z prezesem Volkswagena, panem Zipse, który mówi, że samochody elektryczne będą głównie dla najbogatszych. Że radykalnie ograniczy się dostępność do samochodu. No to z jednej strony będziemy mieli bardzo blisko żłobek, przedszkole, szkołę, a z drugiej strony trudno nam będzie z tej matni się wydostać. Trochę to horrorem niestety trąci. Jakkolwiek by się wydawało dziś, że przesadzamy, no to w historii ludzkości, także w XX wieku, nie jeden już raz okazywało się, że coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jako niemożliwe. Jednak się działo. Ja jednak przypomnę pandemię,
która bardzo drastycznie, choć daj Boże na chwilę, ograniczyła w wielu obszarach nasze swobody, nasze prawa. I to się stało. Czy dzisiaj nie będziemy obiektem takiej inżynierii społecznej, gdzie spróbuje się pod pretekstem ochrony klimatu, ochrony ziemi, dzisiaj mamy Dzień Ziemi, narzucić nam brak mobilności społecznej, rodzaj przywiązania do ziemi?
A też kwestia, panie doktorze, kwestia praw do posiadania prywatnej własności. Też ingerujemy też w
które te mogą kwestie. Być radykalnie ograniczone.
Prawo człowieka i też Kościół mówi bardzo jasno o Tryona XIII, wiek XIX, Rerum Novarum. To nie jest coś, co teraz odkrywamy. To nam ponownie ten wątek powróci.
I to jako... nie jest żadna fanaberia.
No właśnie. Prawo do własności prywatnej, prawo do zarobku godziwego, do utrzymania rodziny. Leon XIII.
Ale chcielibyśmy, żeby ludzie byli odpowiedzialni, ale odpowiedzialność i wolność są dwoma stronami tego samego zjawiska.
Mówimy o systemie ETS, mówimy o tych samochodach, które mają już nie być rejestrowane. A zbyt a propos, panie doktorze, no w sytuacji, gdyby rejestrować samochody poza Unią Europejską spalinowe. To tak już teraz sobie puszczam od wodzy fantazji.
No to ja się
obawiam. Wielkiej Brytanii na przykład.
Ja się obawiam, że urzędnicy Komisji Europejskiej znajdą sposób na to, żeby nam utrudnić tego rodzaju rozwiązania.
I jedyne słuszne rozwiązania, żeby jednak je przestrzegać.
Tak. Ja niestety w odniesieniu do tych samochodów muszę przywołać wystąpienie jednego z prominentnych niemieckich przedsiębiorców, prezesa Volkswagena, który występując w Stanach Zjednoczonych, indagowany przez miejscowych dziennikarzy, czy w Stanach Zjednoczonych zrezygnują koncerny z produkcji samochodów spalinowych, czy tylko będą promować napęd elektryczny, wprost odruchowo odpowiedział, Stany Zjednoczone to jest wolny kraj, tutaj nie będzie zakazu przecież. To konsumenci zdecydują. I to jest dramatyczne, proszę Państwa, bo skoro ta szklanka jest do połowy pusta, to jest do połowy pełna. Jeżeli Stany Zjednoczone to jest wolny kraj i nie będzie zakazu, z nielicznymi wyjątkami wprowadzanymi przez władze stanowe, jak na przykład władze Kalifornii, no to, Szanowni Państwo, skoro w Polsce, znaczy w całej Unii Europejskiej, a w konsekwencji też u nas, będzie zakaz, to czy ów prominentny menadżer nie powiedział nam, że my już jako Europa nie będziemy wolnym krajem?
No bo tak się wydaje, że tak być powinno, żeby klienci kupowali te samochody elektryczne, jeśli już o nich mówimy, ponieważ
dlatego,
one
są lepsze.
Ponieważ są lepsze, warte tego, tak, wydatku i ja chcę mieć, bo jest to warte, tak, a nie dlatego, że mi ktoś to nakazuje i generuje popyt na rynku, który jest jeszcze, nie wiem, niedoskonały, że tak powiem, eufemistycznie.
No trochę to jest tak, że biurokraci chcą narzucić rozwiązania technologiczne.
Ręczne sterowanie.
Tak. Ja abstrahuję od tego, czy mają dostateczną wiedzę i czy post factum okaże się, że to naprawdę było najlepsze rozwiązanie technologiczne, bo może nie samochody elektryczne, bateryjne, może technologie wodorowe, w gruncie rzeczy zbliżone do samochodów napędzanych LPG. Może to one są przyszłością. Ja tego nie wiem. Ja jestem ekonomistą, nie specjalistą od konstrukcji samochodów, ale mam na tyle pokory, żeby nie narzucać innym tego, co mogą kupić. Ja zwracam uwagę jednak na zjawisko przemocy strukturalnej też. Dawno opisane przez profesor Jadwigę Staniszki. To, że wszyscy podlegamy takim samym regułom, to nie znaczy, że to powoduje konsekwencje takie same dla nas wszystkich. Samochody elektryczne są bardzo drogie. I jeszcze przez długi czas będą bardzo drogie. No ale fundusz nabywczy przeciętnego Niemca, Włocha czy Francuza jest dużo większy niż przeciętnego Polaka. To dla nas konsekwencje tej polityki będą dużo bardziej dotkliwe, bo to my jesteśmy biedniejsi póki co jeszcze.
Ale czy my nie przesadzamy, panie doktorze? Przecież sobie możemy kupić spokojnie takie Ferrari czy Lamborghini i rejestrować, gdzie chcemy, w całej Unii Europejskiej.
A tak, dlatego, że małe firmy motoryzacyjne produkujące bądź do 1000, bądź do 10 000 będą albo część samochodów rocznie, będą albo częściowo, w przypadku takich produkujących do 10 000 samochodów, albo całkowicie, jeśli produkują do 1000 sztuk, zwolnione z tych rygorów. Czyli w sumie nadal będzie można być wolnym, ojcze, tylko trzeba być milionerem.
I, drodzy Państwo, kupujemy więc Ferrari. Tutaj taki.
Ale ja nie wiem, ojcze, czy to nie kryptoreklama, bo jeszcze jest Lamborghini, Maserati, Bentley. Mamy sporo takich marek. Generalnie
jestem za,
tylko pozostaje kto nam za to zapłaci.
No, takie drobiazgi, to się nie warto tym przejmować, panie doktorze.
Obawiam się, że one mogą jednak dość istotnie rzutować na naszą sytuację, ojcze.
Ale złośliwi jesteśmy dzisiaj. Czym jest w takim razie jeszcze druga, kolejna nowość z tych programów Fit for 55 sprzed kilku dni przegłosowanych, która nazywa się mechanizm unijny, mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Tak to się skomplikowanie nazywa. Bo to też weszło w życie.
Tak. I znowu, jeśli energia w Unii Europejskiej ma być droga. Bo ma być droga. Skutkiem arbitralnej decyzji.
Ta niewłaściwa energia.
Ta niewłaściwa, ta węglowa. Notabene tona emisji CO2 prognozuje się, że w 2040 roku ma kosztować już 250 euro. Nie 80 jak dziś. Czyli energia węglowa ma być droga. A w konsekwencji są takie branże, które bez węgla i bez śladu węglowego sobie nie poradzą ze względów technologicznych. Branże wysoko energochłonne. Mam na myśli chociażby cement, mam na myśli hutnictwo, które bez wykorzystania w produkcji węgla koksującego nie da nam stali. No to, drodzy Państwo, drogi ojcze, gdyby poddać w takim razie konkurencji międzynarodowej takie sektory, to przemysły w Unii Europejskiej nie mają żadnych szans.
Bo to jest to, co mówią ekonomiści, wielu ekonomistów, tak, że w ten sposób gospodarka unijna przestaje być konkurencyjna.
Oczywiście, ale co więcej, nawet europejskie koncerny zaczną wtedy przenosić produkcję poza Unię.
Już tam są.
Już tam są, ale będą jeszcze bardziej. No więc trzeba ukarać takie pomysły. Trzeba się odgrodzić od świata systemem quasi-ceł, takich wysokich opłat na granicy związanych ze śladem węglowym. Mówi się, że chodzi o to, żeby wyrównać szanse, wyrównać zasady gry. No ale, drodzy Państwo, to ma trochę taki wymiar autarkizowania gospodarki europejskiej. Tout proportion gardę staniemy się trochę taką wielką, 550-milionową Koreą Północną, która rozpaczliwie odgradza się od bardziej konkurencyjnych przemysłów w krajach, które też chcą dbać o środowisko, też chcą dbać o klimat, ale nie w tak szalony sposób, jak Unia Europejska.
Czyli to ma być system ceł, który będą obłożone produkty sprowadzane do Unii Europejskiej,
tak,
spoza Unii, przy produkcji których to produktów będzie emitowany zbyt duży ślad węglowy,
tak,
krótko mówiąc.
Tak? Dokładnie tak.
Jak to ładnie jest to sformułowane w dokumencie unijnym, ma to zachęcić państwa spoza Unii, by podwyższyły swoje ambicje klimatyczne.
I to mogłoby się zdarzyć w dawnym świecie. To znaczy w świecie, w którym gospodarki krajów Unii Europejskiej wytwarzały dominującą część światowego PKB. Ogromną część. My sobie musimy zdawać sprawę, że chociaż z punktu widzenia Polski, Unia Polaka przeciętnego, Unia jest nadal bogata, kraje starej Unii nadal są od nas bogatsze, ale jednak świat się zmienił. Gospodarka chińska, gospodarka indyjska, gospodarki takich krajów nowo uprzemysłowionych jak Brazylia, Meksyk, Indonezja, to jest duża część, ogromna część gospodarki światowej. Ja bym przywołał raport Borrella, który kieruje unijną dyplomacją, raport o perspektywach geopolitycznych Unii, gdzie Borrell sam w szczerości pewnej pisze, że najbliższe dwie dekady to będzie czas wymywania, zmniejszania się drastycznego pozycji, znaczenia Unii Europejskiej we współczesnym świecie.
Chciałbym powiedzieć, panie doktorze, że nie może być też tak, że inne rynki, te pozaunijne rynki, wcale nie będą się na siłę nam do nas, do Unii wciskać ze swoimi towarami, musząc płacić te wyższe cła. Będzie gdzie indziej, znajdą sobie rynek zbytu równie dobrze.
Będą
da się żyć bez Unii Europejskiej, tak?
Będą sprzedawać u nas też, ale są już na tyle duże rynki poza Unią, że wydaje się bardzo mało prawdopodobne, żeby ten system wymusił zmiany technologiczne w krajach pozaunijnych. Nie zmusimy Indii, Chin, krajów nowo uprzemysłowionych do porzucenia efektywnych energetycznie, efektywnych ekonomicznie źródeł energii na rzecz mniej efektywnych, tylko dlatego, że my, Europejczycy, tak chcemy. Po drodze zdradzę tajemnicę, nie tajemnicę. Jechałem tutaj z ojcem i po drodze pozwoliłem sobie zadać zagadkę, jak duża jest produkcja węgla kamiennego w Europie, w gruncie rzeczy prawie w 100% w tej chwili w Polsce, w stosunku do produkcji węgla kamiennego, do wydobycia węgla kamiennego w Chinach. Ponieważ nie jestem dziś aż tak złośliwy wobec naszych widzów, to od razu odpowiem. To jest 3,5 dnia wydobycia węgla kamiennego w Chinach. W związku z tym może, ojcze, należałoby w ogóle zadać pytanie, czy to wszystko ma sens.
Roczne wydobycie węgla
w Polsce, roczne to 3,5 dnia wydobycia węgla kamiennego w Chinach.
Chińczycy drżą w tym momencie.
Myślę, że tak. Są przerażeni dekarbonizacyjną polityką Unii Europejskiej. Chińczycy wydobywają połowę wydobycia węgla na świecie. Zamierzają w ciągu najbliższych urok prognozy, roku lub dwóch, zwiększyć wydobycie o 300 milionów ton. Dla porównania roczne wydobycie w Polsce to około 55 milionów ton. Oni zamierzają zwiększyć tylko o 300 milionów ton, a wydobywają 4,7 miliarda ton.
To wtedy będzie ile? 3,5 dnia mamy teraz, to wtedy
to
będzie
1,5
dnia?
2,5 dnia.
2,5 dnia, zobaczymy jak to będzie.
Albo 3.
Panie doktorze, a ile...
Obłęd czysty.
Produkcja węgla, takie są proporcje, tutaj nam pan tutaj uświadomił. Natomiast jakie są proporcje emisji CO2 Unii Europejskiej? Bo tutaj...
Około 7% emisji
w skali świata.
7%.
I czytam wywiad jednego z polityków polskich, który już, może bez nazwisk, który jego partia poparła te zmiany w Parlamencie Europejskim. I kiedy dziennikarz pyta się, ale czy pan wie, że to jest 7% w skali świata? On mówi, no tak, ale już o tyle jesteśmy do przodu, teraz pracujmy nad tymi 93%, pracujmy wytrwale, z entuzjazmem dalej. Czyż to nie optymistyczna wizja?
Niezwykle optymistyczna. Przypomina mi to jednak optymizm marszów pierwszomajowych, zwłaszcza tych w latach 50. Zdaje się zresztą to podobne afiliacje ideologiczne.
Tak, tak, bardzo podobne afiliacje. I trzecia nowość, panie doktorze, w tym nowym pakiecie zmian Fit for 55, powołanie społecznego funduszu klimatycznego, który ma ułatwić właśnie tę transformację energetyczną w krajach uboższych, czytaj też i w Polsce. Mówił jeden z posłów, też rzecznik z jednej z partii, takie słowa, że przecież Unia Europejska, czekają na nas dziesiątki miliardów z Unii Europejskiej na sprawiedliwą transformację. Polska nie będzie sama, a więc nie panikujmy, proszę państwa.
Proszę wybaczyć, ojcze, ale to one czekają chyba w drugiej turze, bo na początku to czekają na nas te pieniądze z KPO, które tak się jakoś doczekać nie mogą, bo jak tylko zawrzemy kompromis z Komisją Europejską, to Komisja Europejska po chwili zmienia zdanie i dochodzi do wniosku, że ten kompromis nie był jednak dostatecznie dobry. Ja się strasznie obawiam centralizacji Unii Europejskiej, takiej sytuacji, w której przy braku kryteriów precyzyjnych wola każdorazowych przewodniczących Komisji Europejskiej, wola nieoparta na prawie, będzie decydowała o tym, czy jakieś środki dostaniemy, czy nie. Ale jednocześnie, niezależnie od tego, czy te środki dostaniemy, czy nie, to będziemy ponosić koszty. Ja bym bardzo chciał nie być beneficjentem prezentów uwarunkowanych właściwie nie zawsze do końca wiadomo, jakimi warunkami. W mojej ocenie często o charakterze pozatraktatowym i jednocześnie nie ponosić kosztów. Być może różni nas z przywołanym tutaj politykiem ocena tego, czy 7% emisji CO2 w skali świata to bardzo dużo. Ja myślę, że to nie jest bardzo dużo, zważywszy na wspomniane już tendencje w gospodarce krajów, które są krajami nowo uprzemysłowionymi, krajami coraz potężniejszymi jak Chiny czy Indie. Oni wcale nie zamierzają w najbliższych latach przechodzić do gospodarki zeroemisyjnej. Młodzież ma takie powiedzenie krew w piach dla określenia wysiłku ogromnego, który nie przynosi żadnego efektu. I tak się po prostu obawiam, czy ten ogólnoeuropejski wysiłek, nas dotykający szczególnie mocno, bo jesteśmy jednak biedniejsi jeszcze niż przeciętna europejska, to nie będzie właśnie taki krew w piach, taka krew w piach. To nie będzie taki wysiłek, który nic nie przyniesie oprócz radykalnego zubożenia Europejczyków, pozbawienia europejskiej gospodarki konkurencyjności w skali światowej. Czy to w istocie nie doprowadzi do tego, że staniemy się schludnym i czystym skansenem gospodarki światowej?
Ale zielonym. Jakże to piękne. Wielka puszcza w Europie.
Ojcze, puszcza, zaręczam, była 1500 lat temu. Dziś większość lasów bez leśników sobie nie poradzi, a jak wiemy, Unia Europejska również i w tym obszarze ma bardzo wysokie ambicje. To taki element nowomowy.
Ale czy tym piękniejsze to będzie puszcza sterowana przez Unię Europejską?
Ręcznie.
Jeszcze piękniejsze to się robi, tam wizja przyszłości tam w tym momencie. Ale troszkę idziemy tak prześmiewczo, panie doktorze, bo chcę zapytać też te wszystkie propozycje, wyliczenia. Pytanie, czy są takowe wyliczenia, bo na czym są one oparte? Bo mówi pani europoseł Anna Zalewska, że to są oparte na założeniach ekonomicznych, tych Fit for 55,
sprzed wojny.
Sprzed wojny na Ukrainie, sprzed pandemii.
Tak,
a więc jak to się
tak,
ma do rzeczywistości?
No. Znaczy, odpowiedzią ci, którzy liczyli, że pandemia, a zwłaszcza wojna, która pokazała, że na przykład model polityki gospodarczej, ale też model polityki zagranicznej Niemiec zbankrutował wszędzie tam, gdzie tylko można było zbankrutować. Niemcy mylili się we wszystkim. I ci, którzy liczyli, że wojna wywoła refleksję, że wojna sprawi, że zastanowimy się jeszcze raz nad Fit for 55, muszą się dzisiaj czuć zawiedzeni. Dlatego, że zamiast refleksji i ewentualnie spowolnienia tempa przemian, mamy wciśnięty pedał gazu.
To tak? Samo, tylko jeszcze więcej.
Tak, jeszcze więcej, jeszcze szybciej tego samego. To jest dość przerażające, dlatego że to dotknie każdej sfery naszego życia. To dotknie naszej wolności. To dotknie zamożności naszych dzieci. I o ile te dotychczasowe lata naszego członkostwa w Unii Europejskiej to był rodzaj interesu dla obu stron. Zarówno kraje starej Unii korzystały na członkostwie krajów nowoakcesyjnych, które otworzyły swoje rynki zbytu, jak też my korzystaliśmy na tym. Trzeba przyznać, że obie strony robiły dobry interes. Jedna strona być może większy, my może mniejszy. Różnimy się jako ekonomiści w ocenie tego, czy czy Polska korzystała bardziej, czy Niemcy korzystały bardziej, ale nie ulega wątpliwości, że zamożność Polski przez ostatnie lata się zwiększyła. O tyle dzisiaj, po przyjęciu pakietów Fit for 55, może się okazać, że zamożność Europejczyków wszystkich będzie się zmniejszać, a nie zwiększać.
Bo to jest też ciekawa rzecz właśnie, panie doktorze, to co pan teraz dotknął, ten wątek. Przecież cała, nie, może nie cała, ale od lat, od wieków rozwój ludzkości polegał na powiększaniu dobrobytu. To jest, po to są wynalazki, odkrycia, po to powstają różne państwa, no i tak dalej, tak? Czy nieraz można odnieść wrażenie, że te decyzje, które, o których tutaj mówimy, Unii Europejskiej, takie proekologiczne, proklimatyczne, że tak to nazwijmy, one zmierzają w kierunku odchodzenia od dobrobytu. Przecież tym to się skończy, bo to tak 2 plus 2 dalej będzie 4, choćby nie wiem, jak się zaklinało rzeczywistość.
Ale tak się dzieje zazwyczaj w historii gospodarki światowej, kiedy od mechanizmów rynkowych przechodzimy do mechanizmów centralnego sterowania. Bo ja nie chcę absolutnie mówić, że nie ma żadnych problemów środowiskowych. Ja myślę, że ojciec podobnie, święty Franciszek z Asyżu jest pewnie nas obu bohaterem w jakimś stopniu.
Kościół naucza niszczeniem przyrody jest grzechem, tak, i to nie od dzisiaj.
Tak, ale to nie znaczy, że da się centralnie zaprogramować, które wynalazki mają zostać wynalezione, w którym roku, w jaki sposób mają ograniczyć emisję. Ja absolutnie popierałbym i popieram, myślę, że każdy zdrowomyślący popiera, nakłady na badania naukowe, które miałyby uczynić produkcję mniej szkodliwą dla środowiska. Natomiast są rzeczy, których nie da się administracyjnie zadekretować. My po prostu zdławimy emisję razem z emitującymi, razem ze społeczeństwem. I tak naprawdę, no bo dochodzimy do sytuacji, w której już mówimy o tym, że trzeba ingerować w naszą dietę, trzeba ograniczać produkcję rolną. Ja się bardzo boję, że następnym krokiem będzie eugenika. Powiedzenie, jest ludzi w Europie za dużo. Szkodzicie ziemi, szkodzicie klimatowi. Może nie miejcie dzieci. To są jakieś aberracje w gruncie rzeczy. Wchodzenie polityków i urzędników na pola, w których administracyjne sterowanie się po prostu nie sprawdza. I wydawałoby się, że po okresie komunizmu akurat Europejczycy powinni być bardzo na tym punkcie wyczuleni. Prawda jest też chyba taka, że nie mamy w Europie wspólnego dziedzictwa historycznego. Europejczycy z Europy Zachodniej nie doświadczyli dobrodziejstw centralnego planowania w takim stopniu jak my. Więc w naturalny sposób Polacy, Rumuni, Bułgarzy, Słowacy, my jesteśmy bardziej wyczuleni na próby administracyjnego narzucania nam stylu życia. Ja pamiętam jeszcze kuriozalne pochody pierwszomajowe, wymuszanie uległości ideologicznej i obawiam się, że do jakiegoś stopnia ideologia klimatyczna idzie tym samym torem. Trzeba pamiętać, że mogą tej ideologii ulegać ludzie dobrej woli, ale dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło.
Panie doktorze, pora na naszych telewizorów, radiosłuchaczy. Zaprośmy więc, poszerzmy grono dyskutantów w naszym spotkaniu. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa do telefonów, do pytań. Polityka klimatyczna, wyzwania i zagrożenia, tak brzmi temat naszych dzisiejszych rozmów z naszym gościem, którym jest pan doktor Arkadiusz Babczuk, ekonomista, który nam pomaga rozumieć te procesy zachodzące w kontekście polityki klimatycznej z perspektywy ekonomicznej. Nie. I drodzy Państwo, nasze numery telefonów, przypomnę, Polska Północna 56 657 0011, dla Polski Południowej to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 oraz 536 600 400. A dla słuchaczy telewizów z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy, drodzy Państwo. Polityka klimatyczna, wyzwania i zagrożenia to jest temat i jest z nami ekonomista, pan dr Arkadiusz Babczuk. Panie doktorze, co pan sądzi o pomyśle wyjścia z systemu ETS, jak proponuje Solidarna Polska? Pani wiceminister rozwoju i technologii, pani Olga Semeniuk-Patkowska, powiedziała, że to by zburzyło i tak już trudne relacje wewnątrz Unii Europejskiej, że to jest raczej niemożliwe tutaj.
Ja rozumiem rację obu stron, bo rzeczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji. Bardzo, bardzo dobrze byłoby, gdyby system ETS został przynajmniej na czas wojny zawieszony. Natomiast...
Coś innego, zawieszenie.
Tak, tak, tak.
Natomiast... Całej Unii Europejskiej.
To byłoby rozwiązanie optymalne. Ja widzę, jak polski rząd wkłada bardzo wiele wysiłków w to, żeby tą politykę racjonalizować. Przykładem są także polscy europarlamentarzyści. Przykładem jest próba łagodzenia rozporządzenia metanowego, właśnie procedowanego w Parlamencie Europejskim, które miałoby zabić nasze górnictwo właściwie w ciągu kilku lat i właściwie bez powodu. Tu nie ma łatwych, gotowych rozwiązań. Myślę, że warto, żeby prawnicy się pochylali nad możliwościami modyfikowania systemu ETS. Nasze relacje z Brukselą oczywiście są bardzo skomplikowane i to jest tak, że ja uważam, że absolutnie nie z polskiej winy. Uważam, że Komisja Europejska, powiedziałbym, nadużywa i bardzo dowolnie interpretuje zapisy traktatowe, interpretuje je w mojej ocenie często contra legem, czyli jakby wbrew istocie prawa, uzurpując sobie kompetencje, których w istocie nie posiada. Natomiast to zupełnie nie zmienia postaci rzeczy, że te relacje są trudne.
I dalej, cytując panią Olgę Semeniuk-Patkowską, panią wiceminister, powiedziała, mówiąc o tych nowych decyzjach na temat ETS, że Bruksela znowu dała się nabrać. Powiedziała, że włodarze silnych gospodarek, w domyśle europejskich, myślą, że są na tyle silni, że będą w stanie finansować daleko idące zmiany związane z procesem OZE i transformacją energetyczną. To niemożliwe. I dalej cytuję. Niestety Unia Europejska przez ostatnie 10 lat przeżywa globalny kryzys gospodarczy, wynikający z rozbieżnych interesów gospodarczych
poszczególnych krajów. To wszystko prawda. To tak właśnie jest.
Jakaś tutaj, nie wiem.
Ja myślę, że poczucie jakiegoś dobra wspólnego, które usiłowali u początku procesu integracji europejskiej zaszczepić instytucjom unijnym, przypomnę, chadeccy politycy, Adenauer, De Gasperi, Schumann. Ja myślę, że pani minister w sposób bardzo elegancki powiedziała coś, co ja postaram się może mniej elegancko powiedzieć, że chyba to poczucie dobra wspólnego gdzieś ustąpiło miejsca partykularnym interesom niektórych koncernów być może. Natomiast ta ocena zasadnicza, że Unii nie będzie stać na tak ambitny program, tak, pełna zgoda. To można sobie zadekretować cokolwiek się chce. Życie to zweryfikuje. Przedsiębiorcy europejscy mogą zacząć przegrywać wyścig konkurencyjny na rynkach światowych, które będziemy tracić, będziemy biednieli. I może być tak, że rzeczywiście temu nadmiarowemu, nie chciałbym używać słowa szaleństwa, ale temu nadmiarowemu optymizmowi położy, klimatycznemu położy kres życie. A właśnie dlatego z tych powodów, o których pani minister była łaskawa powiedzieć, nie da się w takiej skali łatwo sfinansować tego procesu transformacyjnego.
Czy może...
Jeszcze jeżeli ojciec pozwoli, ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która nie wybrzmiała w tej naszej dyskusji. Bo w tym wszystkim jest jeszcze atom. Jeżeli rzeczywiście troszczymy się o klimat, jeżeli chcemy nie emitować CO2, to skąd ten uparty sprzeciw polityków niemieckich, deklarujących, że zrobią wszystko, żeby w Polsce nie powstały elektrownie atomowe? Ja tutaj też wyczuwam taką fałszywą nutę, bo energetyka jądrowa bardzo słusznie, że idziemy w tą stronę, zarówno jeśli chodzi o projekty duże, w tym z firmami Skarbu Państwa, jak też o projekty małe, SMR, małe reaktory, no to jeżeli rzeczywiście leży nam na sercu niskoemisyjność, to przypomnę, że reaktory nie emitują CO2. Więc skąd sprzeciw wobec energetyki jądrowej? Niemcy często podnoszą argument Fukushimy. Ale japońska elektrownia atomowa w Fukushimie, gdzie doszło do tragedii, przypomnijmy naszym słuchaczom, to nie dlatego, że coś było wadliwego w samej elektrowni, tylko elektrownię zbudowano na obszarze aktywnym sejsmicznie, na terenie, gdzie często występują trzęsienia ziemi. Ja myślę, że nikt roztropny nie chce w Europie budować elektrowni na terenach, elektrowni atomowych, ale ja myślę jakichkolwiek, na terenach, gdzie często występują trzęsienia ziemi. My nie mamy takich terenów aktywnych sejsmicznie na terenie Polski. To jest zupełnie niepojęte, jeśli byśmy zakładali dobrą wolę partnera. Trudno zakładać tą dobrą wolę, zwłaszcza dzisiaj, kiedy po unormowaniu sporu dotyczącego elektrowni w Turoszowie między stroną polską a stroną czeską, nagle okazuje się, że podmiotom z terenu Niemiec przeszkadza polska elektrownia w Bogatyni, polska kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Naprawdę trudno zachować poczucie dobrej woli po drugiej stronie.
Ale panie doktorze, przecież kiedy w tym tygodniu, 16 kwietnia, Niemcy wyłączyli swoje 3 ostatnie elektrownie atomowe, to w ciągu kolejnej doby ratowali się prądem z atomowych elektrowni z Francji oczywiście, bo im tutaj zabrakło, i z najbardziej emisyjnych elektrowni, jak to mówią, węglowych z Polski na przykład.
No cóż, no, trzeba dziękować opatrzności Bożej, że póki co kolegom z Niemiec nie udało się zmusić Francuzów do zamknięcia reaktorów, a strona polska w swojej polityce energetycznej zamierza co najmniej poddać procesowi modernizacji sporą część obecnie istniejących elektrowni węglowych, tak żeby one w miksie energetycznym stanowiły przynajmniej element rezerwy strategicznej. Bogu dzięki, Niemcy nie byli w stanie jeszcze skłonić Polaków do rezygnacji z węgla, a Francuzów z atomu, bo nie mieliby od kogo kupić brakującej im energii.
Czy może być tak, panie doktorze, pan tu wspomniał, kiedy mówiliśmy o tym... Takim zbytnim optymizmie, powiedzmy, czy żeby nie użyć innego słowa, że ktoś policzy pewne rzeczy. I tu mówię nawet o tym świecie biznesu, o przedsiębiorcach takich znaczących w Unii Europejskiej, tak powiedzmy. Że ktoś to w końcu policzy i nie w wyniku roztropności polityków, ale w wyniku zimnych kalkulacji biznesowych od pewnej decyzji Europa odejdzie. Czy pan sobie wyobraża taką przyszłość, taką opcję, czy raczej nie?
Tak. Ja mogę tylko powiedzieć, ojcze, daj Boże, oby tylko stało się to na tyle szybko, żeby straty wywołane przez ten, nazwijmy to, nadmierny optymizm klimatyczny były jak najmniejsze. bo jakby dla mnie to nie jest pytanie, kiedy dojdzie do jakiejś zmiany w tym trendzie. To jest pytanie tylko, ile nas to wszystkich będzie kosztować. Im dłużej Europa podąża błędnym, zbyt szybkim kursem transformacji energetycznej, tym wyższe koszty. Czyli bo można się zreflektować na tyle późno, że rachunek, który wszyscy za to zapłacimy, będzie po prostu bardzo duży.
Pan mówi, panie doktorze, w sposób elegancki, coś sobie powiem może mniej elegancko, że to się zawali, pytanie nie czy, tylko kiedy. Tak to innymi słowy można sformułować pana tezę?
Pozwolę sobie być elegancki w tej chwili i nie odnieść się do tego. Ale nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
Nie zaprzeczam, rozumiem, dziękuję bardzo. Panie doktorze, i tutaj pan wspomniał, dotknął pan tego wątku, rozporządzenie metanowe. To też jako żywo interesuje Polskę, Śląsk, tak. Górników, tak. Polski przemysł też. Tutaj obawy były wielkie. Jest pewien kompromis. Na czym on polega?
To jest na razie wstępny kompromis. Zacznijmy od tego, że za wyjątkiem trzech wszystkie polskie kopalnie są metanowe, to znaczy w złożach węgla kamiennego znajduje się metan, który się ulatnia i niekoniecznie zawsze samoczynnie, dlatego że chodzi o to, żeby ten metan, że się tak wyrażę, wydobyć ze złóż, żeby nie groził on samoistnym wybuchem, katastrofą, w której często giną górnicy. Z drugiej zaś strony można by powiedzieć, że tego metanu jest zbyt mało, by go wychwycić i wykorzystać jako gaz ziemny. Pierwotnie Komisja Europejska proponowała, żeby każdy projekt górniczy, każda kopalnia, która emituje więcej niż pół tony metanu z 1000 ton wydobywanego węgla, była obciążona wysokimi karami.
Polskie kopalnie ile emitują właśnie?
To zależy od kopalni. Między 5,3 a 14 ton na każde 1000 ton
wydobytego. I tak tam daleko do tej pół tony, przynajmniej
zdecydowanie.
W optymistycznym wariancie kopalni.
Specjaliści górniczy mówią, że to po prostu nie ma szans żadnych, żeby było pół tony. Wstępnie polscy europarlamentarzyści, tutaj obserwuję zwłaszcza aktywność pani europoseł Izabeli Kloc, bardzo dużą w tym zakresie, ale wyjątkowo wszyscy polscy europarlamentarzyści wzięli udział w takim procesie wypracowywania wstępnego na razie kompromisu, gdzie udało się podwyższyć ten normatyw metanu z pół tony do 5 ton. To i tak jest za mało. Z punktu widzenia polskich podmiotów górniczych pewnie w granicach 8 ton byłoby dobrze. Ale warto by także w ogóle z tego mechanizmu wyłączyć węgiel koksujący.
Zaraz może ten wątek podejmiemy. Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Wojciech z Warszawy.
Możemy raz jeszcze pana imię poprosić?
Wojciech, jestem mieszkańcem Warszawy.
Panie Wojciechu, słyszymy, witamy, proszę bardzo.
Ja mam właściwie tylko jedno pytanie, ale zanim zadam to pytanie, chciałbym wprowadzić taką pewną definicję. Otóż jeżeli stopień naszej pewności, tak podzielimy, stopnie naszej pewności lub niepewności. Więc pierwszy stopień to jest intuicja. Czyli tak trochę nam się wydaje, że coś jest. Drugi stopień to jest hipoteza. To jest już coś więcej. Trzeci stopień to jest teoria. To jest hipoteza, która już jakoś konstrukcję logiczną posiada i coś jest przeprowadzone, coś jest udowodnione. No i ten najwyższy stopień pewności to jest już uznana prawda. Otóż moim zdaniem to, że istnieje globalne ocieplenie, jest uznaną prawdą. No ponieważ jest to właściwie przy obecnym poziomie techniki, technologii, komunikacji, jest to wielkość mierzalna. Natomiast jaki jest powód tego globalnego ocieplenia? To ja nie wiem, czy to jest intuicja, czy to jest hipoteza, czy to jest teoria, ale na pewno nie jest to uznana prawda. Może to nie jest pytanie ekonomiczne, ale gdyby pan doktor był łaskawy, no coś na ten temat powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Z Panem Bogiem, panie doktorze.
Panie Wojciechu, ja bym nawet sprowadził to, ten dyskurs dalej, bo nawet gdybyśmy uznali, że to ocieplenie ma charakter antropogeniczny.
Czyli powodowane przez człowieka.
Tak, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest teoria. Ale nawet gdyby, to jeszcze nam zostaje to, o czym tutaj z ojcem mówiliśmy. 7% światowej emisji CO2 przypada na Unię Europejską. W związku z tym zwykłe reguły roztropności nakazywałyby podejmować działania skuteczne. Ograniczenie nawet o połowę, jak w regule Fit for 55, emisji CO2. Nawet więcej, z 7% do 3%, czyli ograniczenie o 4%. W sytuacji, gdy inni wielcy gracze gospodarczy zwiększają emisję CO2, no trudno mi uznać za działanie skuteczne, za działanie sensowne. Ja, na gruncie, przepraszam, no takiej prostej prakseologii, to chyba nie jest to, o co nam chodzi. To chyba nie może rozwiązać tego problemu.
Mamy kolejny telefon, zobaczmy. Kolejne pytanie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica, Michał z Nowego Jorku.
Witam, panie Michale, słuchamy, prosimy bardzo.
Dziękujemy panu doktorowi za tak pouczający wykład o utopii rewolucji klimatycznej, ale jak to już znamy doświadczeń, to jest, że każda utopia zawsze stwarza prawdziwe problemy. Którymi ta utopia sama nie jest w stanie sobie poradzić, się uporać. W imię tej utopii CO2, uwolnienia powietrza od CO2, no te restrykcje będą straszne. Ale ludzie edukowani wiedzą, że to jest nonsens i ta utopia rozbije się o prawa fizyki i o, w tym wypadku jak się podliczy te pieniądze, to jest brak środków. To są rzeczy niesamowite. Prawda? Chyba w Berlinie przegłosowano, w Niemczech raczej, czy w Berlinie, tak w Berlinie, że oni nie chcą tej całej mieszkańcy zrobili referendum i odrzucili możliwość przyspieszenia tej transformacji. Tam wymagane było chyba 25% głosów, a nie uzyskali tyle. Także bardzo panu dziękujemy za to i powinniśmy nazywać tą klimatyczną utopię jakby przedsionkiem piekła, bo to jest rzecz wysana z palca. Ja nie wiem, kto rządzi Unią. Żeby załatwić coś w Unii, to trzeba jechać do krajów arabskich. To jak wygląda, jak się widzi, to tam gdzieś jest ten mózg, ten cały nawigacyjny system. Chce się nas zniszczyć, biorąc w tym wypadku rolników i nie, Niemcy na tym skorzystają i Francja, bo tam dają przemysł samochodowy, a biorą od nich to modyfikowane zboże, które jest jednak zakażone tym grzybem. Także to wszystko trzeba brać pod uwagę i to jest przerażające, ta cała historia. Dziwię się takiemu spokojowi, jakim panowie to reprezentują, ale powinniśmy to nazywać terrorem gospodarczym, terrorem gospodarczym Unii Europejskiej. Niczym innym. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękujemy, panie Michale.
Wszystkiego najlepszego.
Kłaniamy się. Pan użył, panie doktorze, takiego wyrażenia przemoc strukturalna. To troszkę może nie jest terror, ale też przemocowo to brzmi.
Tak, no ale to właściwie nie ja, to pani profesor Jadwiga Staniszkis kiedyś użyła takiego terminu. Ja też chciałbym powiedzieć, że nie wszystkie działania, które są podejmowane w ramach transformacji energetycznej są pozbawione sensu. Gdy przyglądam się wysiłkom naszego kraju, no to my się staramy w tych ramach zachowywać bardzo sensownie. Staramy się bardzo zwiększyć, wybudować elektrownie atomowe. Co jest, jeśli rzeczywiście CO2 wpływa na klimat, no to nie będzie CO2 w związku z tymi elektrowniami atomowymi. Budujemy elektrownie wiatrowe na Bałtyku, co akurat jest sensowne, bo Bałtyk jest jednym z kilku, pięciu mórz na świecie, gdzie to jest uzasadnione. Na Bałtyku, przepraszam za kolokwializm, wieje w tych obszarach ciągle i akurat farmy wiatrowe, tu między innymi czołowe spółki Skarbu Państwa się bardzo mocno w to zaangażowały, to ma sens. Chodzi o to, żeby robić to, co ma sens, a nie usiłować ulegać jakimś ideologicznym wizjom. Dlatego też bardzo mocno podkreślałem, ojcze, że nie potrafię zrozumieć na gruncie prostego rozumu, dlaczego nasi unijni partnerzy kwestionują energetykę jądrową, która jest rozwiązaniem rzeczywiście zeroemisyjnym i rozwiązaniem potrzebnym, bo oczywiście kiedyś się węgiel łatwo dostępny na tej planecie skończy, ale to unijna dzisiejsza wersja strategii transformacji energetycznej przypomina trochę taki bieg zawodnika popędzanego batem, który no, biegnie już na tyle szybko, że za chwilę się przewróci. Tyle. A skąd czerpiemy spokój? Ja myślę, ojcze, że mamy podobne źródła spokoju. Ufność roztropna w opatrzność Bożą. I tyle. No, nasza społeczność, Polacy, przepraszam, nie takie dziejowe tragedie przeżywali, nie złamał nas PRL, nie złamały nas reguły gospodarcze Hilarego Mińca. W związku z tym głęboko ufam, że sobie poradzimy. Proszę też spojrzeć na te ostatnie lata. Co tak drażni wielu naszych unijnych partnerów? To, że Polacy się bogacą, bo to w ogóle nie tak miało być. Myśmy mieli szparagi zbierać, myśmy mieli wykonywać bardzo proste i tanie prace, mieliśmy być rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa naszych unijnych partnerów, a się okazało, że ta niedoceniana Polska potrafi w bardzo wielu obszarach osiągać sukcesy gospodarcze, ma rewelacyjne wyniki eksportu. Każda sytuacja spowolnienia w całej Unii prowadzi do tego, że partnerzy ze starej Unii albo odnotowują recesję, albo nie odnotowują wzrostu, a my się mimo wszystko rozwijamy i nadrabiamy dystans. Ja rozumiem, że to bardzo wielu naszych partnerów złości.
Może to jest jakaś część odpowiedzi na te nasze pytania bez odpowiedzi?
Być może, ojcze.
Które tutaj padły w tym naszym programie.
Ale powinniśmy nadal starać się dbać o Polskę, jak to dawno temu zdefiniował prymas Wyszyński, dbać przede wszystkim o Polskę.
To ordo caritatis, porządek ordo miłowania.
Caritatis, tak. Oczywiście.
Dbamy o swój dom, o swoją rodzinę i potem poszerzamy ten zakres miłowania jak najbardziej, ale w tej kolejności.
Nie na odwrót.
Nie na odwrót, tak. Panie doktorze, drodzy Państwo, stawiamy tutaj kropkę, to są rozmowy niedokończone, jeszcze tych wątków wiele, ale mamy ciąg dalszy w Radiu Maryja o 21.30 i Państwa zapraszamy, aby być wraz z nami, z panem doktorem Arkadiuszem Babczukiem, ekonomistą, i będziemy mówić na temat polityki klimatycznej, jej wyzwań, jej zagrożeń. Mamy nadzieję, że z Państwa aktywnym udziałem. A więc, panie doktorze, dziękuję bardzo za tę pierwszą część. Mówimy sobie do usłyszenia w radiowej części.
Dziękuję.
O 21.30. Dziękuję za uwagę teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i na wieki.